Niedzielnik. Zaprasza Jacek Butlewski.
Witam Państwa. Jutro minie 86 lat od wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku i o tych pierwszych dniach II wojny w Poznaniu i Wielkopolsce porozmawiam z Markiem Rezlerem, którego witam w studio.
Dzień dobry.
Poznański historyk, wieloletni współpracownik Radia Poznań, współtwórca poznańskich historii w Radiu Poznań zawsze w niedzielę po 9:00. Marku, jaka była atmosfera przed samym wybuchem? Bo zaraz powiemy o tych pierwszych minutach dosłownie II wojny światowej, ale powiedzmy, czy spodziewano się wybuchu wojny?
No, jeśli chodzi o Poznań, to powiedzmy sobie otwarcie, podobnie jak ludność całej Polski, oczekiwano wybuchu wojny. No, była nadzieja między ludźmi, że jednak do tego nie dojdzie, że jednak Hitler się nie odważy ruszyć. Nastąpiło to 1 września, ale mieszkańcy regionu, mieszkańcy Poznania nie byli zaskoczeni tym wydarzeniem i już wcześniej się przygotowywali. No, przede wszystkim szykowano schrony, ukrycia różnego rodzaju. Na Placu Wolności wykopano tak zwaną szczelinę przeciwlotniczą, czyli okop, w którym można się było schronić w razie nalotu czy bombardowania. Przygotowywano ludzi do reagowania na okoliczność alarmu lotniczego, co robić wtedy należy, jak się należy zachować. Natomiast nie wiedziano o jednej podstawowej sprawie, mianowicie w realiach wojennych i granicznych ówczesnej Polski wiadomo było, że jeżeli Niemcy zaatakują tak jak planowali z Pomorza Zachodniego i z Dolnego Śląska, prędzej czy później wojsko, które zostanie na terenie Wielkopolski, polskie wojsko oczywiście, zostanie okrążone i nie będzie trudności z jego unicestwieniem. W związku z tym polski sztab generalny z góry zakładał, że siły zbrojne, wojsko zostanie wyprowadzone z Wielkopolski, region nie będzie broniony. Zakładano, że jest to oczywiście wydarzenie tymczasowe, konieczność operacyjna, konieczność taktyczna, ale nie wolno było tego powiedzieć ludziom. Sprawiano wrażenie, jakby rzeczywiście szykowano się tutaj do nie wiadomo jak potężnej obrony. Utrzymywano zapał, gotowość do walki ze strony ludności cywilnej. Nikt pośród osób oczywiście nie reprezentujących wojsko, nie zdawał sobie z tego sprawy, że jest to działanie w gruncie rzeczy pozorne i w gruncie rzeczy smutne, bo trzeba było się z tym podzielić w jakiś sposób z innymi formami działania. No ale Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, Naczelny Sztab Generalny z góry zakładał taką sytuację i to już prawie od początku lat 30. XX wieku i przygotowywano sieć dywersji specjalnej. Mianowicie spośród patriotów, rezerwistów, ludzi pewnych od strony politycznej i od strony narodowej potajemnie przygotowywano do prowadzenia akcji dywersyjnej przeciwko wkraczającym oddziałom niemieckim. Utrudnianie im życia, akcję dywersyjną. Zakładano oczywiście, że jest to działanie tymczasowe do chwili powrotu Wojska Polskiego na te tereny. No wiadomo, do tego nie doszło, ale doszło do chwilowych wystąpień, lokalnych wystąpień w Wielkopolsce, o czym chyba jeszcze powiemy.
Tak, będziemy o tym jeszcze mówić. Chciałbym cię zapytać o przemówienie ministra Beka, które było transmitowane przez rozgłośnię poznańską.
Tak, tak. Maj 1939 roku słynne wystąpienie ministra Józefa Beka.
Takie przemówienie bardzo mocne
bardzo
i wpisujące
mocne.
Się w atmosferę
tak,
przedwojenną.
Tak, idealne. Idealne od strony merytorycznej, od strony wymowy, charakteru wypowiedzi. Wypowiedź ministra spraw zagranicznych nosiła w sobie chyba opinię, zdanie większości Polaków, którzy z góry zakładali, że nie poddamy się, nie skapitulujemy. Oczywiście Józef Beck podkreślił to, co dla Polaków zawsze było ważne, mianowicie honor. Wartość honoru, że jest to wartość niezbywalna, nie wolno z tego rezygnować i z góry zakładał i przedstawił sprawę tak, że duch oporu w narodzie polskim będzie miał oparcie także w rządzie, które nie ma zamiaru się poddać.
Bardzo ważnym takim działaniem oddolnym były rozmaite zbiórki społeczne na rzecz wojska, na rzecz obronności. To właściwie jak grzyby po deszczu wyrastały te
ojej,
to akcje.
Zbiórek, Fundusz Obrony Narodowej to była podstawowy fundusz, na który zbierano pieniądze na rzecz armii. Poza tym fundowano broń dla oddziałów wojskowych. Później w poszczególnych jednostkach na głównych placach poszczególnych miejscowości odbywało się uroczyste przekazanie tej broni żołnierzom. Poszczególni przedstawiciele zawodów, różnych zawodów występujących w Polsce przedstawiali wkład owej zbiórki na rzecz wojska, że ten czy inny karabin maszynowy, ta inna taczanka do karabinów maszynowych została ufundowana przez tych czy przez tych ofiarodawców. Było to działanie niesłychanie patriotyczne. Już pomijam oczywiście to słynne powiedzenie marszałka Ryza Śmigłego, że nie oddamy nawet guzika od munduru, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Ale wtedy w sierpniu 1939 roku każdy brał to wypowiedzi serio, z pełnym przeświadczeniem o tym, że się nie poddamy, że będziemy walczyć. Będziemy walczyć tak długo i tak silnie, jak tylko się da.
No i rzeczywiście Polacy walczyli bardzo dzielnie. Ta obrona chociażby na Półwyspie Helcz, na Westerplatte trwała dużo dłużej niż zakładano. Natomiast już pierwsze dni kampanii wrześniowej pokazały, że tak naprawdę te różnice między polską a niemiecką armią były ogromne.
Z góry zakładano, że pomogą nam Francja i Anglia. Mhm. Sztab Generalny Wojska Polskiego zakłada z góry, że Wojsko Polskie przy takiej dysproporcji sił i stron liczebności nie poradzi sobie z najeźdźcą w pojedynkę. Musi być sojusz, musi być koalicja. Bardzo liczyliśmy na pomoc ze strony Francji i Anglii. Mieliśmy zawarte sojusze obronne 3 września, aby dwa państwa wypowiedziały wojnę Niemcom.
Co tak naprawdę nam nic nie dało, jeśli chodzi o działania wojenne?
Jeśli chodzi o działania wojenne, nie, bo Francja walczyć nie chciała, a Anglia nie była gotowa do prowadzenia wojny. Te sprawy dopiero się uregulowały rok, półtora roku później. Niestety to nie wpłynęło na naszą sytuację polityczno-wojskową.
Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku spadają pierwsze bomby. Marku, historycy dyskutują cały czas, gdzie te pierwsze bomby spadły. Tam różnica to jest kilka minut, zdaje się.
Różnica kilku minut, czasami nawet godziny, bo chodzi o to, gdzie spadły te pierwsze bomby, gdzie zostały wystrzelone pierwsze pociski. No tradycyjnie się przyjęło, że to było Westerplatte i ostrzał polskiego garnizonu na półwyspie rozpoczęty przez pancernik Schleswig-Holstein, godzina 4.45, ale wiadomo, że wcześniej został zbombardowany Wieluń.
Zniszczony właściwie.
Zniszczony i to były typowe
nalot.
Tak, nalot terrorystyczny, nie mający absolutnie uzasadnienia wojskowego. Dochodziło do przypadków na pograniczu, wypadów grup dywersyjnych w poszczególnych miastach, także w Poznaniu przecież były ośrodki dywersyjne niemieckie, posiadające własne potajemne magazyny broni, ośrodki, które próbowały rozpocząć walkę po wybuchu wojny. No, najczęściej się to dla nich kończyło raczej smutno. Niestety, po wkroczeniu Wehrmachtu na teren Wielkopolski role się odwróciły.
Skupmy się na naszym poznańskim wycinku. Co wiemy o pierwszym dniu września 1939 roku w stolicy Wielkopolski, kiedy pierwsza bomba spada na nasze miasto?
No więc pogoda była taka troszeczkę niewyraźna wtedy. W tym nie było wiadomo, czy będzie pogoda tak zwana lotna dla pilotów, dla załóg samolotów bojowych. Ale potem się sytuacja wyjaśniła i pierwszy alarm lotniczy w Poznaniu nastąpił o godzinie 8.30. Wtedy nic się nie działo. Pojedyncze samoloty niemieckie się pojawiały, wyraźnie badały teren, orientowały się w sytuacji, ale pierwszy pełnoskalowy nalot nastąpił o godzinie 11.00. Przy czym głównym obiektem ataku było lotnisko w Ławicy. To było oczywiste, chociaż tam samolot już nie było, bo się zostały przeniesione na lotnisko bojowe, zapasowe, ale jednak. Zaatakowano oczywiście, co naturalne, dworzec główny i zakłady Cegielskiego. Jedna z głównych wówczas w Polsce fabryk zbrojeniowych. W związku z tym były to obiekty, które zostały zaatakowane i to było jeszcze jako tako usprawiedliwione moralnie. Ale przy okazji dostało się także poszczególnym domom w sąsiednich dzielnicach. Natomiast najgorszy nalot nastąpił, najcięższy, o godzinie 18.
Jeszcze tego samego dnia, 1 września.
I to był najcięższy nalot, gdzie zaatakowano te punkty, o których już przed chwilą mówiłem. Po prostu poprawiali lotnicy niemieccy, ale wtedy bardzo ucierpiała ludność cywilna.
No właśnie, ginie około 200 osób.
Na cmentarzu, cmentarzu Jerzyckim jest w tej chwili wydzielona oddzielna kwatera, w której pochowani są ludzie, którzy zginęli wtedy 1 września 1939 roku.
Mamy też dwóch harcerzy, którzy zginęli wtedy blisko radiostacji.
Blisko radiostacji.
Oni byli na patrolu, tak?
Tak, byli na patrolu. Byli na patrolu, to oczywiście przy ulicy Bukowskiej, bo o tym mówimy. W tej chwili w tym miejscu jest głaz pamiątkowy i tablica, która ich upamiętnia.
Po muzycznym oddechu wrócimy do dalszych dni funkcjonowania miasta Poznania i Wielkopolski w obliczu II wojny światowej, pierwszych dni tej wojny. Do rozmowy z Markiem Reslerem wrócimy za chwilę.
Niedzielnik. Zaprasza Jacek Butlewski.
Dzisiaj Marka Reslera. Witam ciebie, Marku, ponownie. Rozmawiamy o II wojnie światowej. 86 lat temu wybuchła. No, 31 sierpnia, 86 lat temu, tak jak mówiliśmy przed chwilą, już się wojny spodziewano, nawet już dużo wcześniej. Mówiliśmy przed piosenką o tym, gdzie i kiedy spadły pierwsze bomby. To był poranek. Mówimy oczywiście o Poznaniu. A co się dzieje z władzami Poznania?
No więc do 4 września jeszcze sytuacja była taka niezbyt zdecydowana w Poznaniu. Wiadomo było, że były dotychczasowe władze, niby wszystko funkcjonowało tak, jak funkcjonować powinno. Natomiast 4 września komisaryczny prezydent Poznania Tadeusz Rugę wraz ze swoimi urzędnikami opuścił miasto, zgodnie zresztą z zarządzeniem władz centralnych, które dotyczyło całości Polski. Powstała wtedy luka władzy w mieście. Nie wiadomo było, kto rządzi, kto decyduje, kto kieruje.
Czyli mógł się wkraść chaos.
Tak, i zaczął się wkradać powoli chaos. W rezultacie zgłoszona się, została wytopowana delegacja do Puszczykowa, do niedawnego prezydenta miasta Poznania, czyli Cyryla Ratajskiego. Ratajski po pewnych wahaniach zgodził się wrócić na swoje stanowisko w Poznaniu i rzeczywiście przez najbliższy tydzień uporządkował sytuację w mieście, zajął się sprawami socjalnymi, sprawami związanymi z ciągłością pracy. Wszystko zaczęło powoli wracać do normy, aż do 10-12 września, kiedy do Poznania wkroczyli Niemcy.
I on przekazał władzę? Jak to wyglądało? Co wiemy o tym momencie?
To znaczy niełatwo. Początkowo jeszcze już 10 września pojawiły się pierwsze forpoczty, jeżeli tak można powiedzieć, niemieckie w Poznaniu, ale jeszcze Niemcy nie wkraczali do centrum miasta. Za to 12 września już oficjalnie wojska niemieckie wkroczyły do stolicy Wielkopolski. No i wtedy nastąpiło przekazanie władzy nad Poznaniem. Przejął Gerhard Schäffler, późniejsza nadburmistrz Poznania przez cały okres okupacji, z tym, że to przejęcie odbywało się w trochę nietypowy sposób, bo krążą w tej chwili legendy o tym, że Ratajski w ratuszu zmuszony do przekazania kluczy miasta Schäfflerowi uczynił to. Niekoniecznie tak to wyglądało. Ratajski unikał tego aktu, jednoznacznego aktu. Szefler przejął władzę nad miastem, Ratajski się wycofał do siebie do Puszczykowa, potem został wysiedlony do generalnego gubernatorstwa, a następnego dnia, 13 września 1939 roku, pojawił się właściwie wielkorządca nowo tworzonego kraju Warty, czyli Okręgu Rzeszy, Artur Greiser, które były na swoim stanowisku aż do roku 1945. I trzeba tu powiedzieć, że władze, podstawowe władze hitlerowskie w Poznaniu przez cały okres okupacji w latach 1939-1945 się nie zmieniło. Nie zmieniły.
Oczywiście bardzo negatywnie te władze oceniamy.
Oczywiście, po to tu byli.
O tym powiemy jeszcze w kolejnej części naszej rozmowy, ale dlaczego wybór padł na Artura Greisera?
Ze względu na układy osobiste, jakie występowały pomiędzy Albertem Forsterem, działającym w Gdańsku i też działającym w Gdańsku, Arturem Greiserem. Greiser był przewodniczącym Senatu Wolnego Miasta Gdańska. Forster był jego zawziętym przeciwnikiem. W rezultacie Hitler ich pogodził w ten sposób, że zlikwidował Wolne Miasto Gdańsk, postawił na czele Okręgu Gdańska Forstera, Greisera przekazało do Wielkopolski. Tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Artur Greiser był Wielkopolaniec z pochodzenia, pochodził ze Środej.
Znał realia,
znał doskonale język, wiedział jak z Polakami rozmawiać, także mógł swobodnie wykonywać swoją robotę.
Polaków nie znosił.
Polaków nie znosił, ale w różnych sytuacjach różnie się do nich odnosił, różnie się zachowywał, także są pamiętniki zachowane na temat postępowania Grejzera w stosunku na przykład do pracowników Polaków w jeziorach w Wielkopolskim Parku Narodowym i jego zachowanie wobec Polaków urzędowe oficjalnie tutaj. I tu rzeczywiście zasłużył sobie na karę, która go spotkała.
Jest kilka miejsc związanych z Grejzerem. To jest między innymi jeziory, o których wspomnieliśmy. To jest też willa, w której dziś działa Radio Poznań, a w czasie II wojny światowej było to miejsce zamieszkania Grejzera. On sobie tę willę wybrał i w trakcie działań wojennych po jednym z dość przypadkowych nalotów kazał wybudować schron.
Taki skromniutki schron.
Malutki dla siebie, dla swojej rodziny, być może dla osoby mu towarzyszącej, jakiegoś ochroniarza. Niewielki schron, chwilowe, który chwilowe. Wczoraj i dzisiaj udostępniliśmy naszym zwiedzającym. Cieszył się wielkim zainteresowaniem. Bardzo się cieszymy, że państwo byliście z nami. Jeszcze teraz słyszy naszą rozmowę, to tak na szybko do 17 można jeszcze zwiedzić. Może jeśli jesteście państwo blisko, to zapraszamy. No i trzecie miejsce związane z Grejzerem to jest zamek.
Zamek cesarski.
Gdzie pracował?
W Marcinie, tam gdzie pracował. Miał tam swoje biuro, miał tam swój gabinet. Było to miejsce ponure. Sprawa oczywista, wiadomo, kto tam urzędował. Ale będące na drugim miejscu, zwłaszcza po przebudowie zamku, rozpoczętej w 1940 roku, gdzie głównym miejscem był jednak gabinet Hitlera, ulokowany w wieży zamkowej. Mm-hmm. Grejzer zawsze był tym drugim i nie rościł sobie pretensji do tego, żeby być wielkorządcą, tak jak Hans Frank w Generalnym Gubernatorstwie, czy Artur Grejzer w Gdańsku i okolicach. Grejzer zawsze był tym drugim. Był wielki, ale najważniejszy był Hitler.
No i są jeszcze dwa miejsca związane już z końcówką II wojny i z okresem powojennym, tuż po wojnie związanych, te miejsca są związane z Grejzerem. To jest oczywiście miejsce osądzenia i miejsce skazania.
Tak, tak. Aula uniwersytecka, w której odbył się proces Artura Grejzera.
Broni go słynny adwokat Hejmowski.
Adwokat Stanisław Hejmowski, który później zasłynął w czasie wydarzeń poznańskiego czerwca 1956 roku.
Nie chciał tego robić?
Nie chciał tego robić, ale uważał to za swój obowiązek zawodowy. Wiadomo, że prawnik ma bronić niezależnie od swoich zapatrywań, niezależnie od swoich poglądów. Ma działać zgodnie z literą prawa. To jest jego obowiązek podstawowy. W sytuacji, kiedy mecenas Hejmowski stracił rodzinę w czasie II wojny światowej, miał pełne podstawy do osobistego stosunku do Artura Grejzera, działał uczciwie, rzetelnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem zawodowym. I no wiadomo, jaki był efekt, że Artur Grejzer po procesie został skazany na karę śmierci, został powieszony na stokach Cytadeli od strony ulicy Winogrady. Później szczątki Grejzera zostały spopielone w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu przy ulicy Śniadeckich. Natomiast trzeba jeszcze podkreślić, że była to ostatnia publiczna egzekucja w dziejach Polski, przynajmniej do tej pory. To była ostatnia publiczna egzekucja. Wszyscy inni mordercy, zabójcy, zbrodniarze wojenni, którzy się odpowiednio zasłużyli ludności polskiej, byli skazywani na śmierć, byli poddani egzekucji, ale już na terenie więzienia, nie publicznie.
Marku, za chwilę po piosence porozmawiamy o tym, jak wyglądała ta niemiecka władza na początku II wojny światowej, no i w jej trakcie, ale o tym za chwilę.
Niedzielnik. Zaprasza Jacek Butlewski.
A w naszym studio cały czas poznański historyk Marek Rezler. Marku, co się dzieje w Poznaniu, jak już ta władza niemiecka w 1939 roku zostaje zainstalowana?
Przede wszystkim Niemcy już mieli przygotowane miejsca represji i miejsca kaźni. Nawet miejsca kaźni można tak zaryzykować. Z góry wiedzieli, gdzie będą się zainstalować, gdzie będą mieli swoje biura, gdzie będą mieli swoje placówki. Także w momencie, kiedy wkroczyli w połowie września 1939 roku do Poznania, od razu odpowiednie grupy, odpowiedni ludzie zajmowali odpowiednie dla nich miejsca. Na pewno jednym z pierwszych był obóz koncentracyjny w Forcie VII. Mhm. Z tym, że tutaj trzeba pamiętać o tym, że obóz koncentracyjny, my wrzucamy do tego worka, do jednego worka wszystkie obozy, które wtedy Niemcy tworzyli. Było to jednak duże Był duży wachlarz tych różnych obozów. Obóz koncentracyjny nie był obozem zagłady, tak jak późniejszy obóz w Chełmie nad Nerem. Z obozu koncentracyjnego po okresie też bardzo ciężkim można było jeszcze wyjść z obozu zagłady. Niestety już tylko przez komin krematorium, nie było żadnych szans. Fort VII, no tam zaczęła się od razu represja, zaczęło się aresztowanie działaczy, tak zwana akcja Tannenberg, Intelligenzaktion. Drugim miejscem, w którym Niemcy się od razu zainstalowali, to był Dom Żołnierza przy linii Złomnej dzisiaj, w którym urządzono siedzibę poznańskiego gestapo, czyli władz sił bezpieczeństwa. Gestapo poznańskie miało swój podręczny, że się tak wyrażę, areszt po ziemiach i tam rzeczywiście straszne rzeczy się działy, tam rzeczywiście ludzie umierali. Innym punktem, który od razu Niemcy opanowali, który przeznaczyli na określony cel, no to oczywiście było więzienie przy ulicy Młyńskiej, gdzie przetrzymywano Polaków, niekoniecznie konspiratorów i działaczy niepodległościowych, i tam działała gilotyna, czyli było miejsce kaźni wyjątkowe nawet jak na teren Rzeszy, i tam rzeczywiście te trzy miejsca doskonale ze sobą współpracowały w aparacie przemocy. No i wiadomo, że dochodziło do tego jeszcze władza cywilna i władza wojskowa. Cywilna się zainstalowała naturalnie w zamku, łącznie z Arturem Greiserem, namiestnikiem Rzeszy. Wojskowa zajęła oczywiście siebie dowództwa Okręgu Korpusu przy ulicy Solnej. No i Niemcy naturalnie zajęli wszystkie forty, które otaczały miasto jeszcze z końca XIX wieku, z tak zwanej twierdzy fortowej, łącznie z Cytadelą oczywiście. Także Niemcy kontynuowali swoją działalność sprzed 1918 roku.
Dodajmy, że więźniowie, którzy byli w poznańskiej siedzibie gestapo, bardzo często potem trafiali do Fortu VII i albo tam ginęli, albo też trafiali do wielkopolskich lasów, gdzie byli zabijani i chowani w masowych...
No to była już eksterminacja. To była eksterminacja, przy czym Fort VII spełniał dla gestapo rolę takiego więzienia podręcznego. Jak nie wystarczało na miejscu w piwnicy, które mieli, brali więźniów z Fortu VII, bo zresztą to jest był idealny przy ulicy Bukowską, dostarczali do siedziby gestapo, tam odbywało się odpowiednie śledztwo naturalnie i później odwożono ich z powrotem do Fortu VII. A w Forcie VII też dokonywano kaźni, chociażby dokonywano doświadczeń z komorami gazowymi. W ten sposób zginęli pacjenci i personel szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Tak dokonywano eksterminacji mniejszości narodowych. Fort VII był obiektem doświadczeń eksterminacyjnych, które potem wykorzystywano w dalszej działalności na terenie i kraju, znaczy kraju Warty oczywiście, i później w dalszej pracy związanej z prześladowaniem, dręczeniem ludności polskiej. Fort VII istniał do 1943 roku.
Potem Żabikowo.
Tak, Żabikowo było już wcześniej, ale przejęło funkcję. Tak, Żabikowo przejęło funkcję Fortu VII, obóz karno-śledczy, tak to nazwano. Natomiast w Forcie VII zainstalowała się montownia Telefunkena.
Co się działo w obozie na Głównej?
To był obóz przesiedleńczy, obóz dla przesiedleńców z Poznania. No, pamiętajmy o tym, że około 200 tysięcy Polaków kraju Warty zostało wysiedlonych do generalnego gubernatorstwa, ale potrzebne były ich mieszkania, miejsca pracy, ich jakby lokum dla tych urzędników niemieckich i Baltendeutschów między innymi, czyli Niemców przesłanych tutaj do Wielkopolski z innych części Europy. I ludność, która musiała natychmiast jednoznacznie opuścić swoje mieszkania, swoje siedziby, została przewieziona do obozu na Głównej.
Mieli na to kilka minut, kilkanaście
tak,
minut.
Tak, tak.
Zabranie najważniejszych rzeczy.
Niektórzy oczywiście już z góry wiedzieli, że ich ten dos spotka, byli przygotowani, byli już spakowani, ale większość wysiedlonych została przewieziona gwałtownie, niespodziewanie, z nienacka. Nie od razu nastąpiło więzienie z obozu na Głównej na teren generalnego gubernatorstwa. W związku z tym można się spodziewać co przeszli ludzie, którzy na Głównej musieli ładnych parę tygodni spędzić, zanim zostali wysiedleni.
Marku, jeszcze żyją świadkowie tamtych wydarzeń, chociażby ci, którzy byli wtedy dziećmi, mieli 2-3 lata i oni pamiętają, wspominają. Też ich wysiłkiem było odsłonięcie, to trwało kilka lat w Poznaniu, pomnika wypędzonych, który jest w centrum miasta. Jest takim miejscem symbolicznym, jest. Przypominającym pięknie tę historię.
No i długo trwało, zanim ten pomnik wreszcie udało się odsłonić, zanim udało się upamiętnić ludzi, którzy zostali pozbawieni stałego miejsca pracy, zamieszkania swojego stałego miejsca pobytu, zostali po prostu wypędzeni. I te sprawy zostały uregulowane dopiero po 1945 roku. Przedtem jednak było oczywiście zniszczenie, totalne zniszczenie zabytkowego centrum miasta w czasie walk z stycznia-lutego tego roku.
Jeśli mówimy o tym pomniku wypędzonych, który jest w pobliżu ulicy Towarowej, to kilkaset metrów, dosłownie kilkaset metrów dalej był pomnik wdzięczności. To było wotum za odzyskanie niepodległości. Miejsce, tak. W którym spotykali się poznaniacy. Miejsce, które poznaniacy lubili. Pomnik monumentalny, wielki, robiący wrażenie. Niemcy natychmiast to zburzyli.
Tak, natychmiast.
W pierwszym odruchu właściwie.
W pierwszym odruchu właściwie i Polacy, którzy przyzwykli do odpowiedniego zachowania wobec tego pomnika, no bo w końcu pomnik miał charakter religijny, więc przechodząc koło pomnika uchylali czapki, zdejmowali nakrycia głowy. Kiedy Niemcy zobaczyli takie zachowanie ze strony przechodnia, natychmiast delikwenta chwytali, dawali mu narzędzie do ręki i kazali niszczyć pomnik.
Jak wyglądała władza pod Greiserem, że tak powiem, w tych latach okupacji?
Zupełnie inaczej, aniżeli w Generalnym Gubernatorstwie. Pamiętajmy o tym, że teren dawnego zaboru pruskiego w połączeniu z ziemią łódzką stanowił jeden monolit.
Włączony do Rzeszy po prostu.
Bezpośrednio włączony do Rzeszy, zgodnie zresztą z planami granicznymi Niemców jeszcze z 1916 roku. I stosunki, jakie panowały w Generalnym Gubernatorstwie i na ziemiach włączonych do Rzeszy, były nieporównywalne. Oczywiście hura patrioci w swoim pojęciu oczywiście twierdzą, że tutaj w zaborze, dawnym zaborze pruskim na terenie Wartylandu nic się nie działo. No bo wiadomo, Wielkopolanie było zabronione, w związku z tym nie próbowali się przeciwstawiać. Nic.
No ale była akcja Bolwark chociażby.
Oczywiście. W Wielkopolanie nie było kompletnie warunków na uruchomienie jakiegokolwiek ruchu oporu, bo Niemcy mieli dokładnie spenetrowane polskie środowiska, szczególnie środowiska patriotyczne, i jeżeli aresztowali członków grupy konspiracyjnej, to z reguły zamykali wszystkich od naczelnego dowódcy po szeregowca. Struktury Związku Walki Zbrojnej AK w ten sposób odradzały się przez pięciokrotnie. Podobna była sytuacja z innymi organizacjami. To były inne warunki. Natomiast jeśli chodzi o bytowanie, było w gruncie rzeczy gorsze niż w Generalnym Gubernatorstwie, bo ludność polska w Wartylandzie nie miała praw mniejszości narodowej. Polacy nie mieli pełni praw mieszkańców Rzeszy. Byli pod opieką Rzeszy. W związku z tym ta Rzesza mogła z nimi robić właściwie, co jej się żywnie podobało. I rzeczywiście, podkreślam to jeszcze raz, warunki okupacyjne Wartylandu były o wiele trudniejsze i gorsze niż w Generalnym Gubernatorstwie. O zorganizowanym konkretnym ruchu oporu nie można tu mówić. Pechowy tutaj był oczywiście rok 1942, gdzie została odkryta, zdemaskowana grupa Związku Odwetu doktora Franciszka Witoszka. Wszyscy jak jeden, Marian Schlegel-Kellner ocalał. Udało mu się w porę uciec, ale to już jest inna sprawa. Wszyscy pozostali zawiśli na stryczkach w Forcie VII. Akcja Bolwerk z 1942 roku.
Spalenie magazynów
portowych. Wszyscy członkowie tej akcji zostali aresztowani. Wszyscy zginęli z rąk okupanta. Takie były realia ruchu oporu na ziemiach zajętych przez Niemców i włączonych w granice Rzeszy.
Marku, naszą rozmowę rozpoczęliśmy od września 1939 roku i troszkę bym chciał wrócić do tego, ale pod kątem wyjścia z Poznania i powiedzenia też o tym, że walczyli mieszkańcy innych miast. No i tutaj na pierwszym planie pojawia nam się Kłecko, ale także Gniezno.
Kłecko, Gniezno. To jest właśnie historia, o której wspominałem już na początku naszej rozmowy. Działalność sieci dywersji specjalnej. W ogóle o tej sieci przez wiele dziesięcioleci nie wspominano, bo zdawało się ludziom, że to jest właściwie sprawa, o której nie wypada mówić. Dywersja, działalność niezbyt czysta od strony militarnej. Niemcy byli zorientowani w działalności tej sieci. Z tym, że podkreślmy, nigdy nie wyszło z Warszawy polecenie rozpoczęcia działalności. Wiadomo, że Wojsko Polskie już nie wróci na teren Wielkopolski i członkowie tej sieci nie mogą rozpoczynać działalności ze względu na własne bezpieczeństwo. Mimo wszystko Niemcy jednak wykryli magazyny niektórych grup tej sieci. Niektóre miasta podjęły jednak walkę na własną rękę, między innymi Kłecko, przemieszało się do tego Gniezno. W Kłecku samoobrona kłecka zakończyła się strasznie dla uczestników egzekucjami, zakończyła się wielkimi represjami, co zresztą było zupełnie zrozumiałe w duchu myśli, idei, jaka przyświecała okupantowi we wrześniu 1939 roku.
Niemcy strzelali z wieży kościelnej w Kłecku. Ten kościół jest na niewielkiej górce, a Polacy broniący Kłecka byli wtedy nad jeziorem. To jest zaledwie kilkaset metrów bardzo.
Tak, to przypadek Kłecka to nie jest jedyny na ziemiach Polski. Wiadomo, że grupy dywersyjne, niemieckie grupy dywersyjne, także w Poznaniu, miało przygotowane swoje magazyny. Przybywali tutaj ludzie z Rzeszy. Niektórzy żołnierze Wojska Polskiego, którzy czuli się Niemcami, którzy uważali się za obywateli Rzeszy, po prostu uciekali do Rzeszy, do Niemiec, potem wracali i działali w określony sposób. Dywersanci niemieccy występowali we wszystkich większych miastach. I w tych miastach, w których udało się naszej samoobronie, naszym władzom, policji, wojsku stłumić takie bunty, potem w tych miastach występowały wielkie fale represji. No, trudno to ocenić. Z jednej strony fala patriotyzmu, z drugiej wielka nienawiść. No i chyba początek dążności do eksterminacji.
Marku, jak myślisz, czy Polacy wtedy we wrześniu 1939 roku zakładali, spodziewali się może, że ta wojna potrwa aż kilka lat, czy też może były takie nadzieje, że przyjdzie Zachód, pomoże, że włączy się Wielka Brytania, Francja?
Tak szczerze mówiąc, nawet z perspektywy czasu, ci ludzie nie mieli innego wyjścia. Jedyną nadzieją było liczenie na pomoc ze strony Anglii, ze strony Francji. Nikt wtedy nie był w stanie nam realnie i skutecznie pomóc. Nie można było z góry zakładać, że nie ma szans, że nie damy rady, że prędzej czy później zakończy się taka próba oporu wielką klęską. Liczono na pomoc ze strony Zachodu. Zresztą wiadomość o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Francję i Anglię spotkała się z euforycznym wręcz odzewem wśród ludności polskiej, co jest zresztą zupełnie zrozumiałe i naturalne i oczywiste. Ale musimy pamiętać o tym, jakie jest nasze położenie geopolityczne, jaka była sytuacja kraju.
Naszym gościem był dzisiaj Marek Rezler. Marku, bardzo ci dziękuję za rozmowę, a mówiliśmy dzisiaj o przypadającej jutro 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Bardzo dziękuję.
Również kłaniam się pięknie.
Kłania się Państwu Jacek Butlewski. Do usłyszenia.
Niedzielnik.